Witam w kolejnym odcinku audycji Medyczne ABC. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Stanisław Wróblewski, lekarz-psychiatra. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Dzisiaj porozmawiamy o anoreksji. Panie doktorze, czym jest anoreksja?
Ja może tak na początek parę słów takiego wstępu. Ta audycja zbiega się z okresem okołoświątecznym, kiedy większość społeczeństwa zajmuje się przygotowaniem świąt, a do tego przygotowania świąt istotnym elementem jest przygotowanie jedzenia. Osoby dotknięte anoreksją też ogromną wagę przywiązują do jedzenia, ale jest to bardzo dziwne przywiązanie uwagi. Anoreksja, sama nazwa, składa się z dwóch członów. Człon an, czyli jakby zaprzeczenie, a oreksja oznacza apetyt, czyli zaprzeczenie apetytu. Te osoby, które chorują na anoreksję, a jest to grupa wcale nie mała, bo dotycząca około 0,5% populacji przy takim ścisłym określeniu kryteriów, dotyczy znacznie częściej dziewcząt, bo około 10 razy częściej niż chłopców, chociaż chłopców praktycznie jakby w mniemaniu ogólnym to nie zauważamy. Dotyczy to osób, które zapadają na tą chorobę w okresie pokwitania w wieku 15-18 lat, rzadziej później, i te osoby, które zapadają później, mają niestety gorsze rokowanie. Chociaż ogólnie rokowanie i tu jest niedobre. Czym jest anoreksja? Jest to takie patologiczne dążenie do redukcji masy ciała. Ta redukcja masy ciała jest w pewnym sensie spowodowana jakimiś wzorcami. Te wzorce to na przykład modelki i inne osoby promowane w telewizji, w środkach masowego przekazu. Osoba chorująca ma chorobliwy lęk przed przybraniem na wadze, bo to z jej zdaniem oddala ją od ideału urody, no chociażby tym przybranym z telewizji. W jaki sposób to się robi? Powoduje to ograniczenie pożywienia i po drugie wzmożenie wydatku energetycznego. A także w skrajnych wypadkach, jeżeli to zdaniem osoby chorej nie powoduje dostatecznych efektów, to są prowokowane przeczyszczenia, czyli środki przeczyszczające, wymioty i tego typu zachowania.
A kogo szczególnie może dotknąć anoreksja?
Więc osobami, które szczególnie są zagrożone, są osoby, które mają pewne specyficzne cechy osobowości. Są to osoby z osobowościami anankastycznymi, czyli takie, które można też określić obsesyjno-kompulsywnymi, czyli z natręctwami myślowymi, ogólnie rzecz biorąc, albo z natręctwami i kompulsjami. Następnie z osobowością histrioniczną. To jest taka osobowość, w której wyolbrzymia się pewne zachowania, cechy i tak dalej, ale również z osobowością schizoidalną, którą poniekąd można wiązać z ewentualnym zagrożeniem zachorowania na taką paskudną chorobę jak schizofrenię. Ale oczywiście to mówimy o osobowości, a nie o zachorowaniu na schizofrenię. Teraz co do jeszcze osób zagrożonych. Nie sposób tutaj nie powiedzieć o pewnych cechach rodzin, z których wywodzą się osoby chorujące. Jak wielokrotnie stwierdzano w takich badaniach dotyczących tych osób, najczęściej w takich rodzinach, skąd wywodzą się te dziewczęta, taką cechą pewnie, no oczywiście nie zawsze, ale wspólną jest to, że jest tam dominująca matka, wycofany ojciec. Matka, która utrudnia usamodzielnienie się tej osoby, która i podejmowanie jakichkolwiek decyzji tej osoby, która w przyszłości zachoruje. Wobec tego taka osoba jakby ma takie zachowania wewnętrzne, można by powiedzieć, nacechowane jakąś agresywnością, no w tym wypadku do siebie samej. Następnie często w takich rodzinach jest to, że matka narzuca pewne nadmierne aspiracje tej osobie, która w przyszłości będzie chora. Często są to aspiracje, których matka sama nie spełniła, czyli dotyczących jej samej. Dawniej uważano, że osoby chore na anoreksję charakteryzują się wyższym poziomem inteligencji niż inne osoby w tej grupie wiekowej. Nie okazało się to prawdą, więc jakby poziom inteligencji tak w przekroju anorektyczek jest mniej więcej, mówię anorektyczek, bo to głównie kobiety są, jest taki sam jak w ogóle populacji, natomiast charakteryzuje się to tym, że one mają właśnie rozbudzone aspiracje, często ponad własne możliwości spełnienia, a ponieważ ich nie spełniają, to te własne jakby dążenia ukierunkowują na tym, co mogą spełnić, a więc nakierowanie swoim apetytem, swoimi zachowaniami jedzeniowymi. W ogóle te zachowania jedzeniowe, tak to nazwijmy, są często, ponieważ jest to zauważane dosyć szybko przez rodzinę, że taka osoba nie dość, że chudnie, to jeszcze i nie je. To są jakby takie dziwne upodobania do jedzenia, czasem rytuały w przygotowaniu jedzenia. Czasem są to takie pseudofilozoficzne przemyślenia dotyczące jedzenia. Czasem rzuca się w oczy, że takie dziewczyny przygotowując sobie posiłki, których nawiasem mówiąc nie zjedzą, one chętnie na przykład przygotowują posiłki dla rodziny, ale tych posiłków nie jedzą. To jest bardzo drobiazgowe przygotowanie, zabarwione jakimś tam stosunkiem emocjonalnym, ale co z tego, jak ona i tak tego nie zje.
A jak rozpoznać osobę, która ma problem z zaburzeniem z żywieniem?
Są w tej chwili jasno określone kryteria rozpoznania. Jeżeli dawniej uważano, że jeżeli masa ciała osoby chorej jest o 15% niższa od wagi należnej, którą określa się na podstawie wzrostu, przede wszystkim wieku, to można rozpoznawać anoreksję. W tej chwili te kryteria są, znaczy dawniej uważano, że to jest 25% poniżej masy należnej, natomiast teraz uważa się, że nawet 15% poniżej masy należnej, to już można rozpoznawać anoreksję. Ale tak, innym takim kryterium do rozpoznania jest to, że BMI, czyli może określać, czym jest BMI. BMI jest to iloraz masy ciała aktualnej dzielone na kwadrat wzrostu. To znaczy, jak na przykład ktoś waży powiedzmy 50 kg, a ma wzrost 170 cm, to liczymy to w ten sposób, że 50 dzielone na 1,7 do kwadratu. I jeżeli ten BMI jest poniżej 17 kg na metr kwadratowy, to już też jest to czynnik do rozpoznania anoreksji. To jest jakby kryteria masy ciała. Po drugie, anorektyczki muszą charakteryzować się postępowaniem, głównie żywieniowym, ale również zachowaniami w życiu codziennym, które muszą prowadzić do obniżki masy ciała. W związku z powyższym, oprócz ograniczeń jedzenia, jest narzucanie sobie wysiłku energetycznego, na przykład bieganie, gimnastyka, w pierwszym okresie na przykład ćwiczenia na siłowniach, później to już one nie mają siły do tego, ale niemniej cały czas one są w stanie kontrolować przyjmowany pokarm poprzez obliczanie ilości kalorii. Myślę, że tak biegłymi osobami w obliczaniu sobie kaloryczności posiłków to nawet nie są dietetycy jak anorektyczki. One doskonale znają kaloryczność każdej kromki chleba, każdego plasterka wędliny. Tak sobie narzucają jedzenie, żeby to było jedzenie wysoko niedoborowe. Teraz następnym kryterium, które pozwala na, które jest konieczne do oceny, że ktoś jest anorektykiem, to jest pewne wzorce samooceny. Niezależnie od tego, że są to już często szkieleciki obleczone skórą i niewielką warstwą mięśni, to samoocena takiej osoby będzie to, że jestem za gruba. Gdzieś tutaj jest jeszcze wałeczek tłuszczu. Trzeba się odchudzić. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. No i ostatni kryterium, które jest konieczne do rozpoznania, oczywiście po pewnym czasie już restrykcji dietetycznych, to są zaburzenia hormonalne. I dotyczą to nie tylko hormonów płciowych, czyli tej osi przysadkowo-gonadotrupowej, przysadka gonady, co później daje zaburzenia miesiączkowania, ale również jest zaburzona oś przysadka tarczyca, co daje niedoczynność tarczycy. Zaburzona jest oś przysadka nadnercza, co daje różnego rodzaju inne komplikacje, chociażby z mineralokortykoidami, z kortykoidami kory nadnerczy i oczywiście z sterydami płciowymi. Dawniej jeszcze w Ameryce rozpoznawano drugi typ anoreksji, której w Europie się nie rozpoznaje. To była anoreksja z napadami bulimii, czyli takiego objadania się, ale co to było sporadyczne, niemniej wyróżniano to jako typ. W Europie tego podtypu anoreksji się nie rozpoznaje.
A jak przebiega proces chorobowy anoreksji? W jaki sposób normalna dziewczyna staje się anorektyczką?
Więc tak jak już poprzednio powiedziałem, musi być pewna podatność i osobowościowa i skutki daje również pewne wychowanie w pewnych rodzajach rodzin. W pierwszym etapie, po przemyśleniu przez daną osobę, że chciałoby się być chudszą, lepszą niż modelka, to jest ograniczanie jedzenia. To ograniczanie jedzenia to nie jest tylko takie proste, ilościowe, ponieważ często temu towarzyszą przemyślenia o charakterze takich nawet pseudofilozofii, że w danych posiłkach powinno znaleźć się to lub tamto, lub się nie znaleźć to lub tamto. Teraz chcę być dobrze zrozumianym i żeby osoby, które na przykład są weganami, nie pomyślały, że ja mówię, że weganie mają coś wspólnego z anoreksją. Niemniej, często zdarza się, że osoby chorujące na anoreksję przyjmują jako sposób odżywiania typ odżywiania wegańskiego, ponieważ to jest w ich mniemaniu sposób na ograniczenie ilości kalorii i na chudnięcie. Następnie, bardzo często jest tak, że te osoby ukrywają przed rodziną, dopóki mogą, że nie jedzą. Ja miałem w oddziale kiedyś taką parę bliźniaczek, które, jak opowiadała matka, zachowywały się bardzo ciekawie. Na przykład jedna z nich pewnego dnia miały obie podane do zjedzenia na obiad po kartaczu. No i jedna z tych bliźniaczek mordowała się z tym kartaczem, mordowała. No wiadomo, że anorektyczce jedzenie wychodzi niespecjalnie, a matka wyszła na moment, przychodzi, a druga zadowolona siedzi, talerz pusty. A co ona zrobiła? Gorący kartacz wsadziła sobie do majtek. Kartacza na talerzu nie było, ale po pewnym czasie musiała leczyć się, znaczy natychmiast musiała się leczyć z powodu oparzenia okolicy łonowej. No cóż, ale na talerzu już kartacza nie było. My często na przykład widzimy te osoby, z którymi mamy styczność w oddziale, jako takie osoby poruszające się szybkim marszem w charakterze półbiegu po mieście. No cóż, one spalają kalorie. My też widzimy na przykład w oddziale, jeżeli takie osoby leczymy, że bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju terapiach, tam gdzie jest dozwolona jakakolwiek aktywność fizyczna, bo siedzenie przy stole i dłubanie czegoś, to im tak za specjalnie nie jest miłe. No ale wyjście na spacer w szpitalu i tak dalej, to jest bardzo miłe, też ileś kalorii jest spalone. Ale to jest jakby taki następny etap po niejedzeniu i po gimnastyce, czyli po spalaniu. Również takim etapem jest w pewnym momencie przy takiej anoreksji restrykcyjnej powodowanie wymiotów, mimo iż niewiele się zjadło, ale każdy pokarm w środku to jest wróg i trzeba się go pozbyć, więc powodują wymioty. Nadużywają środków przeczyszczających, często z znacznym podrażnieniem przewodu pokarmowego, a później bywają z tego skutki takie, że bywają nawykowe zaparcia jako koniec tego postępowania ze środkami przeczyszczającymi. Chciałbym teraz też powiedzieć o pewnych skutkach psychicznych, psychiatrycznych anoreksji, ponieważ trzeba zdawać sobie sprawę, że zmniejszenie masy ciała dotyczy również, to prawda, z pewnym opóźnieniem również mózgu i zaburzeń funkcjonowania mózgu. Takie osoby są częściej podatne na występowanie zaburzeń lękowych o charakterze lęku napadowego, zaburzeń depresyjnych, no ale również kiedyś stwierdzano, że u osób chorujących na schizofrenię na pewnym etapie ich życia występowały objawy anorektyczne. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że anorektyczka jest że anoreksja jest początkiem schizofrenii, ale tak bywa. I myślę, że to bywa częściej niż u osób, które nie są dotknięte anoreksją. W związku z powyższym ta choroba, anoreksja, wymaga pilnego przypatrzenia się przez psychiatrę. Teraz może parę słów chciałbym powiedzieć o zaburzeniach metabolizmu, bo wiadomo, że takie ograniczenie jedzenia powoduje, oprócz spadku masy ciała takiego widocznego, również szereg zaburzeń, które wpływają na działanie całego organizmu, na przykład zaburzeń hormonalnych. Tam o tych osiach przysadkowo-gruczołowych już mówiłem poprzednio i to są takie zaburzenia, które często wymagają różnicowania z istotnymi chorobami endokrynologicznymi i nieraz to różnicowanie nie jest wcale proste. Poza tym jest bradykardia, czyli wolna czynność serca, hypoalbuminemia, czyli zaburzenia białek krwi i anemia, czyli niedobór morfotycznego składu krwi. Hypoalbuminemia wiąże się z obrzękami, czasem Można by powiedzieć, że to są takie obrzęki głodowe, które były na przykład kiedyś obserwowane w innych sytuacjach przymusowego głodzenia, na przykład w obozach czy w okresach głodu, a tutaj takie osoby same sobie powodują obrzęki głodowe. No ale nie tylko. Również jest taka sytuacja, że takie stany niedoborowe w układzie pokarmowym powodują zmiany zapalne, typu zapalenia jelit, czasem aż do takich poważnych sytuacji, które wymagają interwencji chirurgicznej. Taką osobę akurat mamy też w oddziale obecnie. Z wieloletnim stażem, co prawda, ale niemniej tak to się skończyło, że ma wyłonione przetoki z jelit na zewnątrz i nie można z tego z powrotem przywrócić do normalnego stanu, dlatego że wyniszczenie ogólnego organizmu nie pozwala na interwencję chirurga. No i taką następną ciekawą rzeczą, która jest zawsze u każdej anorektyczki, są zmiany na skórze. Przy długotrwałym głodzeniu się na skórze występuje meszek, taki trochę jak u malutkich dzieci. Tutaj występuje już u dorosłych osób, ale również suchość skóry, wypadanie włosów, paznokci, różne tego typu objawy po pewnym czasie w anoreksji występuje. No i po długoletniej anoreksji, może nawet nie takiej długoletniej, z powodu niedoborów witaminowych i z czynników mineralizujących jest osteoporoza, rokowanie.
Anoreksja to bardzo poważna choroba, a jak wygląda jej leczenie?
Więc tak, co do leczenia, jest to proces kompleksowy, przebiegający etapami. Po pierwsze, należy, żeby w ogóle miało sens dalsze postępowanie terapeutyczne i lecznicze z daną osobą, należy przywrócić jakąś minimalną wagę ciała. Na przykład ośrodki terapii, które są docelowym etapem leczenia, nie przyjmą pacjentów najczęściej z BMI poniżej 14, a trafiają się do nas osoby z BMI na przykład 10 z kawałkiem, czyli wtedy trzeba nadrobić nieraz z 10 kilo albo i więcej, żeby w ogóle myśleć o tym etapie terapeutycznym. Czyli pierwszy etap to jest leczenie dietetyczne, które musi być na początku dostosowane do stanu przewodu pokarmowego, więc nie bardzo intensywne. Później już coraz bardziej intensywne, musi zawierać wszystkie niezbędne składniki, oczywiście z podkreśleniem należytej kaloryczności, ale musi również zawierać białka, węglowodany, minerały. Po osiągnięciu już tego należnego BMI, załóżmy tego 14, czy 14 kg na metr kwadratowy, możemy zacząć niwelować zaburzenia somatyczne, czyli jak są zaburzenia elektrolitowe, niedobory, oczywiście jeżeli są wskazania życiowe, to naturalnie i szybciej, niedobory białkowe, niedobory powiedzmy w... niedobory tego typu, że na przykład jeżeli ktoś ma niedokrwistość, to podajemy żelazo, jeżeli ma za mało białek w surowicy i tak dalej, to podajemy pokarmy wysokobiałkowe, najczęściej wszystko jednocześnie. Następnie po tym etapie leczenia powikłań somatycznych musi być terapia psychologa, czyli psychoterapeutyczna, która polega na po pierwsze doprowadzeniu do zrozumienia, że tego typu postępowanie jest zagrażające życiu. Są to typy terapii, najczęściej takie behawioralno-kognitywne, czyli ze zrozumieniem i jednocześnie nauka pewnych zachowań. Następnie po takiej korekcji psychologicznej, nazwijmy to, powinna być terapia systemowa rodzin. Ponieważ tak jak na początku audycji powiedziałem, osoby dotknięte anoreksją często pochodzą z rodzin takich w pewnym sensie dysfunkcyjnych, z nadopiekuńczo dominującą matką, wycofanym ojcem. Dobrze by było, żeby podczas tej terapii można było zrobić taki przegląd zachowań rodzinnych, które być może że spowodowały, że dziewczyna poszła w swoim postępowaniu w tą stronę, w którą poszła. No i oczywiście następnym etapem, ale tutaj już podkreślam, że jest to etap najmniej ważny, jest farmakoterapia, czyli podawanie leków. Są leki, które, ponieważ jak już poprzednio mówiłem, osoby chorujące często są również podatne na zaburzenia lękowe, na depresję, więc to jest leczenie lekami przeciwdepresyjnymi, ale dobiera się tak leki, żeby one jednocześnie jako swoje działanie uboczne, tutaj w tym wypadku to działanie uboczne jest bardzo pożądane, powodowały wzrost apetytu. Teraz bym chciał powiedzieć trochę o bardzo poważnych rokowaniach. Otóż anoreksja jest chorobą psychiczną, o najgorszym rokowaniu, obarczonym największą śmiertelnością. Skąd się bierze ta śmiertelność? Bo ta śmiertelność to jest przez niektórych określana nawet na 18% chorujących. Kochani, jest to bardzo, bardzo dużo. Często są samobójstwa związane z zaburzeniami depresyjnymi. Często z takiego powodu, że osoba, która ma nieadekwatnie wysokie aspiracje, nie jest w stanie ich osiągnąć. Ale następnie również ta śmiertelność jest spowodowana powikłaniami metabolicznymi powodowanymi głodzeniem, czyli zaburzeniami elektrolitowymi, zaburzeniami pod względem wydolności krążenia, które są jakby skutkiem tych zaburzeń elektrolitowych i niedożywienia, ale również i innych. Niestety w swoim życiu lekarskim byłem świadkiem zgonów z powodu anoreksji. Tak, trwałe wyleczenie po kilkuletniej terapii, nieraz 10-letni, można uzyskać u jakichś 15% chorych. Się określa, że jak 40 kilka procent chorych przychodzi na taki etap stabilizacji, to znaczy nie wyzdrowieje całkiem, natomiast nie ma już zagrożenia życia. A jeszcze chcę wrócić przy leczeniu, bo nie dopowiedziałem, że ponieważ praktycznie u każdej anorektyczki z powodu zaburzeń hormonalnych jest brak miesiączek, więc my po pewnym wyrównaniu masy ciała, czyli dojściu do masy ciała należnej, kierujemy taką osobę do ginekologa, który usiłuje przywrócić okres. Ale to nie jest w takim celu najczęściej, że okres musi być i błędem jest zbyt wczesne wysłanie dziewczyny celem wywołania okresu, ponieważ ten okres musi się u kobiety utrzymać. Jeżeli ona będzie się dalej głodzić i tak dalej, to z powrotem zaniknie i powstaną tylko następne zaburzenia hormonalne. Praktycznie rzecz biorąc, w każdej rodzinie z osobą chorą, to, że ta osoba choruje, że córka choruje, jest zauważane dosyć szybko. Natomiast, ponieważ system w tej rodzinie jest zachwiany, to najczęściej rodzica w zasadzie uważa, że można powiedzieć, wpychaniem jedzenia w dziecko spowoduje, że ono przytyje, że córka przytyje. Najczęściej jest to błędne podejście, oczywiście na pewnym etapie można tak sądzić, ale jeżeli to nie daje efektu, to tylko wzmaga opór tej dziewczyny, która chce mieć pewną dziedzinę życia, którą sama kieruje. I stąd to ukrywanie niejedzenia i tak dalej. Ja myślę, że jeżeli zauważymy, że córka, która weszła już w okres dojrzewania, miała miesiąc i zaczyna się nam głodzić albo jeść tyle, co mama uważa za stosowne i traci miesiącz, jest to ostatni dzwonek alarmowy, żeby dziewczynę przyprowadzić do psychiatry i rozpocząć jakiekolwiek postępowanie, ponieważ dalsze utrzymywanie się tego stanu spowoduje nieodwracalne skutki. Bo proszę zobaczyć to, co powiedziałem, wyzdrowienie dotyczy 15% osób, reszta nie. Czyli te panny będą już osobami najczęściej bez możliwości posiadania potomstwa, często bez chęci wejścia w związki z innymi osobami, czyli do zawarcia związku małżeńskiego, ponieważ tak się przejawia zaburzenie hormonalne. Dlatego apel do matek, żeby przy zauważeniu tych objawów, o których mówię, nie zwlekać.
Anoreksja to poważna choroba, dlatego bądźmy uważni i reagujmy możliwie jak najszybciej. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dr Stanisław Wróblewski.
Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Myślę, że to, o czym mówiłem, jest dla wielu rodzin, w których są anorektyczki, powodem do przemyślenia.